Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Elżbieta Wozowczyk-Leszko, już 12 minut po godzinie 14. Jak słyszę dżingiel tej audycji, porady i różne rozmowy dotyczące jakiegoś tematu, to zastanawiam się, czy nasza audycja dzisiaj będzie poradnicza bardziej, czy edukacyjna, bo myślę, że uda nam się rozwiązać zagadnienie, czy rewolucja, czy ewolucja w systemie oświaty następuje teraz i jaka powinna być droga zmian w oświacie. W studiu Bożena Mania, prezes Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa słuchaczy.
Jest z nami również pan Dobiesław Barczyński, reprezentujący Towarzystwo Edukacyjne Civilitas. Witam
Dzień
bardzo
dobry
serdecznie.
Państwu.
Cieszę się bardzo, że znowu mogę gościć państwa w studiu Radia Zachód. Pan Dobiesław znany jest z tego, że bardzo dobrze się zna na prawach człowieka i również świetnie się zna na sprawach związanych z systemem oświaty i edukacji. Podobnie jak pani Bożena Mania, która przez wiele, wiele lat uczyła języka polskiego, a teraz właśnie być może postara się odpowiedzieć na pytanie, czy rewolucja, czy ewolucja w systemie oświaty, pani Bożeno. Idziemy w kierunku ewolucji bardziej, tak?
Proszę państwa, świat zawsze ewoluuje. I edukacja jest taką dziedziną życia społecznego. Ja uznaję, że jest to zawsze jedna z trzech najważniejszych dziedzin życia społecznego. Nie szeregując tego, to jest to bezpieczeństwo, zdrowie i właśnie edukacja. Bo hasłem Związku Nauczycielstwa Polskiego, organizacji, która istnieje 118 lat od początku, wtedy może w innej formie, w innej językowej oprawie, ale zawsze hasłem było: edukacja jest najważniejsza. I ta ewolucja, która dotyczy każdej dziedziny życia, widzimy, co się dzieje, ile 10, 15, 20 lat temu nie mówiliśmy jeszcze szeroko o smartfonach, o różnego rodzaju laptopach, no w ogóle to wszystko.
Nowych mediach w szkole,
nawet
nazwijmy
o mediach
to.
I tak dalej. Dzisiaj to jest powszedniość, po prostu. Natomiast zawsze, zawsze powinna być ewolucja, a w edukacji szczególnie, a to dlatego, że po pierwsze mamy do czynienia z żywym organizmem, jakim jest dziecko, młodzież, i nauczyciel, i społeczeństwo generalnie. Bo to nie może być tak, że pewne rzeczy dzisiaj się załatwia i za tydzień one są realizowane. Nie, to jest proces. Edukacja jest absolutnym procesem i w tym procesie biorą udział bardzo istotne i ważne podmioty. Tymi podmiotami są po pierwsze uczniowie na każdym szczeblu nauczania. Od przedszkola
podmiotowi zawsze.
Podmiot jest zawsze. Później jest nauczyciel, jeżeli mówimy o szkole. Także podmiotem jest rodzic, ale także inne ośrodki, czy też inne instytucje, które wokół tej szkoły są, a mianowicie to jest organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. No i tam jako organ, który organizuje to wszystko, to jest oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej. I ta szeregowanie tychże podmiotów powoduje, że my musimy wszelkie zmiany w edukacji przeprowadzać absolutnie ewolucyjnie, ale ta jak mówimy o ewolucji, to od razu może ewolucja Darwina nam się przypomina, czy jakieś inne ważniejsze, długotrwałe. Tutaj nie musi być tej długotrwałości tych zmian, ale one muszą mieć swój czas. Swój czas. I jak dzisiaj mówimy o tym, że zmieniamy nowe rozdanie partyjne, czy będzie zmieniało podstawy programowe, że zmieniamy podejście do ucznia, że zmieniamy podejście do nauczyciela. Tak, to wszystko prawda. I to trzeba zmienić. Świat idzie naprzód. Świat się zmienia w różnych dziedzinach. I my też w edukacji musimy się zmienić. Ale jak się zmienić? Zmieni się na pewno ewolucyjnie i pewnie dzisiaj w tej audycji będziemy mogli państwu powiedzieć, na czym naszym zdaniem, zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, ta ewolucja powinna przebiegać w zakresie ucznia, nauczyciela i Ministerstwa Edukacji Narodowej, które nadzoruje ten proces.
Prawo do edukacji ma każdy człowiek, prawda, panie Dobiesławie? Każdy.
Każdy, tak.
Jest to zawarte w naszej konstytucji i również przez te ostatnie lata, dziesiątki lat, ewoluowały prawa człowieka. No, również prawa dzieci.
Tak. No, tak się składa, że to prawo do nauki wprawdzie dotyczy wszystkich, bo mówiąc o prawach człowieka, mówię, że są one powszechne i dotyczą wszystkich ludzi, natomiast no, są niestety jeszcze miliony dzieci na świecie, które tego dostępu wystarczającego przynajmniej do nauki nie mają. Ale nawiązując do tego, co powiedziała koleżanka, to sobie przypomniałem, kiedy ja zaczynałem pracę, to był rok 1970, 1 września tu w Zielonej Górze i od tego czasu mogłem przeżywać na swojej skórze no, najprzeróżniejsze reformy oświaty i edukacji. I mogę powiedzieć, że głównym mankamentem poszczególnych zmian to była z jednej strony pewna ideologia i bardziej polityka niż pomysł, jak lepiej kształcić dzieci, lepiej je wychowywać i szybkość dokonywanych tych zmian. Jakby bez bliższego zastanowienia i namysłu.
Czyli trochę taką metodą wstrząsową, tak? Zmieniamy, bo akurat jest zmiana.
Sam bezpośrednio uczestniczyłem w jednej dużej reformie, tak zwanej reformie Handkego, w takiej czołowej pierwszej setce prowadzących szkolenia do tej reformy. I ona była już starannie przygotowana. Ale jak dziś pamiętam, że książeczkę zawierającą opis całej reformy, tak zwana niebieska książeczka, chyba tak, ona się nazywała.
Pamiętamy to.
Dostałem do ręki, kiedy już miałem jakby świadectwo tego reformatora, że już wszedłem na pierwsze zajęcia, a tam było napisane materiały do konsultacji społecznej.
Bez konsultacji społecznych.
Bez konsultacji społecznych, tak. Nie, to pamiętam właśnie. I to jakby jest treścią każdej z reform, które tutaj oboje chyba dobrze pamiętamy. I druga rzecz, że generalnie nowy minister czy nowa władza nie chciała bazować na tym dorobku, który ich poprzedzał, żeby wybrać z tego co dobre, wymyślić coś dodatkowego, skonsultować i dodać do tej reformy nową cegiełkę, żeby stopniowo, tak jak tutaj koleżanka mówi, po prostu ewolucyjnie dochodzić do coraz lepszych rezultatów, tylko trzeba było pokazać swoje.
I to jest ten ból. Wejdę w słowo, Dobku, ponieważ znamy się już od naprawdę wielu lat, od momentu, kiedy właśnie razem jakby współpracujemy w tej kwestii edukacyjnej, tak na różnych trochę polach, ale to jednak jest wszystko edukacja. To rzeczywiście, to jest ogromny problem. Ogromny problem tego, że każdy chce stworzyć coś nowego. Ja rozumiem, my rozumiemy, my wiemy, stąd Związek Nauczyciela Polskiego od wielu lat na poprzedniej ekipie, jeszcze poprzedniej ekipie, mówił o tym, że trzeba zmienić podstawy programowe. Te podstawy programowe to jest ten kręgosłup każdego nauczania. Mówimy o podstawach programowych różnych przedmiotów. Dzisiaj proponuje się zmiany programowe w języku polskim, matematyce, fizyce, chemii, no generalnie właściwie we wszystkim. I mówi się o tym w takim ogólnym haśle odchudzenia programów. Bo to jest właśnie ta
przekaz
podstawa
taki
programu.
Jest, że dzieci
przekaz
się uczą.
Przekaz jest, że dzieci się za dużo uczą, za dużo siedzą w domu, za dużo mają wiedzy takiej encyklopedycznej. Od tego trzeba odchodzić. I to jest hasło związku od zawsze. Od naprawdę wielu lat i do wielu bardzo rządów. I nam nie chodzi o to, żeby dziecko wiedziało, kiedy urodził się Mickiewicz, w którym roku dokładnie i jakie tam wszystkie utwory napisał, bo on to znajdzie doskonale w ciągu 5 minut w różnych mediach społecznościowych albo w elektronice, w tym wszystkim, co mamy. Natomiast nam chodzi o to, żeby dziecko umiało podejść do tej literatury, chociażby romantycznej, o której mówię, w sposób odpowiedni, w sposób taki, który łączyłby te wszystkie elementy literatury, malarstwa, rzeźby, muzyki, bo nie da się tego po prostu rozłączyć. To wszystko jest jednym elementem romantyzmu w tym jednym słowie się zawiera.
Pani Bożena, a jak to teraz wyglądają rozmowy z panią minister edukacji? Bo rozumiem, że państwo jeżdżą, rozmawiają i czy to panią minister interesuje zdanie doświadczonych nauczycieli i nauczycielek?
Tak. I tutaj muszę powiedzieć, że od dawna, 8 lat, może więcej, nie mieliśmy takiego posłuchu w Ministerstwie Edukacji Narodowej jak teraz. Tylko chcielibyśmy bardzo, żeby ten posłuch, czy to wysłuchanie nas, miało naprawdę charakter twórczy. Rzeczywiście to spotkanie z panią minister odbyło się 3 razy. Gościliśmy w murach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Te pierwsze nasze spotkania dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli. Ponieważ, jak państwo wiecie, te wynagrodzenia były na naprawdę bardzo niskim poziomie w stosunku do innych grup zawodowych. Już nie powiem o tym, że nie byliśmy pieszczochami poprzedniej władzy, że na temat strajku też państwo wiecie, w jaki sposób się władza zachowała. Te pieniądze, które nam dawano w kwocie 200-300 zł, to cała Polska o tym mówiła i to było nagłaśniane, że tutaj jesteśmy kryzysami w tej dziedzinie. Więc to wszystko powodowało, że prestiż zawodu nauczyciela, że nasze samopoczucie było po prostu fatalne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to ministerstwo zaproponowało pierwszy termin spotkania. Spotkaliśmy się, jak powiedziałam, 3 razy i na tych spotkaniach mówi się przede wszystkim o pieniądzach. Ja myślę, że będzie czas jeszcze mówić o tym, jakie te decyzje finansowe zapadły. W każdym razie są to podwyżki, których nie mieliśmy od naprawdę bardzo, bardzo długiego czasu. Są pewne uchybienia w tej kwestii, bo one są i my to widzimy. Nie zamykamy drogi absolutnie dotyczącej wynagrodzenia nauczycieli, ale przede wszystkim chodzi nam o to, że tych wynagrodzeń i te podwyżki w dziale nauczycielskim, w naszym zawodzie, one w tej chwili jeszcze są i tak niewystarczające, mimo że są takie duże. Niewystarczające dlatego, że ustalają te podwyżki politycy. My, jako Związek Nauczycielstwa Polskiego, chcielibyśmy, żeby te podwyżki były ustalane przede wszystkim przez system i chcemy, żądamy właśnie zmiany systemu dotyczącego wynagradzania nauczycieli. I ten system, aby tak się stało, przepraszam, dokończę słowo, aby to się tak stało, to chcemy, aby udział tej płacy zasadniczej był jak największy, bo na naszą pensję składa się około 18, 16, prawie czasami 20 dodatków. Nam chodzi, żebyśmy za swoją wykonaną pracę dostali podstawową pensję taką, żebyśmy nie musieli jako nauczyciele dorabiać w nadgodzinach, nie musieli dorabiać w innej szkole, żeby to nam starczyło na godziwe życie. I chodzi po prostu o to, abyśmy powiązali te wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. A to spowoduje po prostu automatyczny wzrost wynagrodzeń nauczycieli wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w tejże gospodarce. To jest nic innego jak nasza inicjatywa obywatelska, która od 2 lat jest. Pierwsze czytanie odbyło się niedawno. Czytał w Sejmie, pierwsze czytania dokonał prezes Sławomir Broniarz. I mamy nadzieję, jeżeli weszłaby ta inicjatywa w życie, mielibyśmy na lata, naprawdę na lata uregulowany system wynagrodzeń. Ale wynagrodzenia to jest jedno. Ale jeszcze jest tak, że na spotkaniu z panią minister chcielibyśmy rozmawiać o innych ważnych rzeczach. Bo wynagrodzenia to jest artykuł 30 Karty Nauczyciela. Wszystko to jest zawarte w tej konstytucji nauczyciela, w karcie nauczyciela. Ale my zgłosiliśmy jeszcze wiele innych problemów do omówienia. I nie tu, teraz, natychmiast, ale chcemy rozpocząć działania na temat, po pierwsze, awansu zawodowego nauczyciela i oceny pracy. To jest bardzo ważne. Chcemy rozwiązań emerytalnych, nie tych, które proponował poprzedni rząd, bo one niczego nie zmieniają, a wręcz odwrotnie wprowadzają w błąd bardzo wielu nauczycieli, którzy uzyskali już prawa emerytalne. I chcemy wreszcie dojść do elementu kształcenia nauczycieli, przyszłych nauczycieli, którzy będą uczyli nasze dzieci. Dzisiaj niedobór nauczycieli jest ogromny, dlatego nauczyciele mają 2 etaty. Owszem, otrzymują za to pieniądze, ale proszę zobaczyć, jaka będzie jakość tej pracy. A 2, jak można uczyć nad wyraz długo, pracując po 40 więcej godzin lekcji samych, bo wiemy, że karta nauczyciela mówi, że my mamy 40-godzinny tydzień pracy i to się wszystko zgadza. Ale podwójny etat jest po prostu zagrożeniem dla nauczyciela, jego zdrowia, ale także dla jakości pracy szkoły i dziecka.
I dlatego dobrostanu, o którym wspomniałyśmy i dla tej relacji, o której pani też mówiła, o relacji z rodzicami, uczniami, organem prowadzącym i organem nadzoru.
Tak, to wszystko się składa. To są podmioty, które
wpływają na ten dobrostan nauczyciela.
Tak. Nauczyciela, ucznia i tym, o których pani mówiła.
Ale w czym to się wyraża? Jakbyśmy to wyjaśnili? Pan Dowiesław.
Trzymam w tej chwili palec przy jednym zdaniu z kartki, która pochodzi z ubiegłego wieku.
Tak?
I jakby potwierdza to, co powiedziała koleżanka Bożena. Prawna pozycja nauczyciela musi gwarantować mu niezależność fachową, wspartą odpowiednim zabezpieczeniem materialnym. Bardzo szeroko rozumianym. A czytam to zdanie z Europejskiego Forum Wolności w Oświacie, które odbyło się w maju 1991 roku.
Proszę zobaczyć,
ponad
ile to
30
jest
lat temu. Tak.
Gdybyśmy, wejdę w słowo, przepraszam, Dobku, gdybyśmy zaczęli czytać to, ten fragment tej konstytucji, o której ty mówisz i tych dokumentów, które zostały na tym zjeździe, posiedzeniu sformułowane, to dzisiaj właściwie możemy się pod każdym z nich podpisać. Dosłownie pod każdym.
Wtedy w 1991 roku startowała nowa ustawa 7 września 1991 roku o zmianie, po zmianie ustroju wielu spraw w oświacie. I wtedy rozpoczęła się jakby realizacja niektórych z tych postulatów, które tutaj są zawarte w tym Europejskim Forum o Oświacie.
Między innymi, wolności oświaty, piękny tytuł.
O wolności w oświacie, tak tutaj jest powiedziane. Pamiętam, że rozmawiałem z dyrektorami szkół, którzy byli na jak pewne szkoleniu i zapytałem, co wnosi ta nowa ustawa z 91 roku, z 7 września. Prawdę mówiąc, dostrzegli tylko to, że wprowadzono religię do szkół.
Tak.
Natomiast dla mnie w tamtym momencie najistotniejszym było to, że otwarto w tej ustawie polskiej możliwość zakładania szkół niepublicznych. I to była jakby najistotniejsza sprawa, także właśnie zaczerpnięta z tego memoriału Wolności w Oświacie, że rodzice dostali możliwość albo zakładania własnych stowarzyszeń i szkół.
Tak pozasystemowo po prostu szłaby ścieżka.
To znaczy, to było już jakby w systemie. Że
znaczy,
są
podstawa naukowa, wiadomo, ale
i szkoły niepubliczne.
Prowadzone przez instytucje,
to mogły być
też
osoby prywatne, tak, osoby fizyczne i tak dalej.
Fundacje.
W każdym bądź razie tutaj pojawiło się takie określenie las mieszany. Czyli różnorodność placówek oświatowych, szkolnych, prowadzonych przez różne podmioty z różnymi pomysłami na to.
Tak, bo pojawiły się i demokratyczne szkoły, i wolnościowe szkoły.
Tak.
Także to takie ciekawe były rozwiązania.
No, one się
coraz
rozwijają
więcej dzieci
do
wychodziły
dziś,
z systemu, ale do edukacji domowej. To też
ale zawsze
powiedzieć.
Stało na przeszkodzie jedna sprawa, która nie została chyba do dziś, ja już do dziś chyba dostatecznie rozwiązana. Tutaj też przed chwilą widziałem takie zdanie. Wysokość czesnego nie może ani praktycznie podważać konstytucyjnych praw rodziców, ani też prowadzić do segregacji według sytuacji majątkowej.
Tak.
Niestety powiedziałbym, że
to,
że to się stało, że to trwa.
A że czesne są za wysokie i niedostępne, tak, dla wszystkich
czyli
dzieci.
Czyli tutaj potrzebne jest rozwiązanie tego problemu, żeby szkoły nie były wybierane przez rodziców z tego powodu, że ich na to stać.
Materialnego, tak.
Materialnego, ale dlatego, że oferują taką czy inną
bogatszą ofertę edukacyjną. Ofertę
tą ścieżkę edukacji.
Tej szkoły, metody pracy. No, to jest tutaj szczególnie ważne i jeszcze jest przed nami, chociaż mamy do tej pory duże doświadczenia, bo to minęło tych 30 lat od tego momentu, prawda? Że możemy się do tego odnosić. A więc ja sięgnąłem do tego materiału, który od lat mi towarzyszy w różnych sprawach, bo tutaj jest wiele takich ciekawych pomysłów.
No, ale to idee się już pojawiły, podobnie jak sprawami ucznia i nauczycieli, prawda? I
one strażników już tu były wraz z prawami człowieka. Wraz z prawami człowieka. I tutaj mogę też odnieść się do tej kwestii, która w tej chwili jakby usłyszałem trochę tak słuchając w mediach, jakby prawa ucznia teraz się dopiero pojawiły.
No bo są TikTokerzy, panie Dobiesławie, bo jest TikTok, bo są inne media społecznościowe i nagle tam się pojawiają odkrywcy Ameryki, że są jakieś prawa. A to są rzeczy, które już śniały dawno temu, ale może...
Aktualne absolutnie.
No, dokładnie, tylko że może ten cały proces edukacji i poznawania tych praw, no gdzieś tam no, niedoskonały był po prostu.
Nie, też miałem takie przypomnienie z edukacji. To takim symbolem były przy prawach ucznia naderwane opuszki, uszy.
No tak, takie dosyć metody drastyczne.
Nie każdy chyba wie, o co chodzi, ale widać było często kolegów, koleżanki na korytarzach jak
z powyciąganymi uszami, tak? No to jest niedopuszczalne w obecnej sytuacji. Tak. No, nowe pokolenia tego nie znają absolutnie.
Ale to
są abstrakcje.
Wtedy też miało po prostu inny charakter, inny wydźwięk. Oczywiście nie wolno naruszać żadnej dotykalności dziecka i nauczyciela i obywatela generalnie. No ale stosowano różne metody. Oczywiście one nie były, że tak powiem, słuszne.
Czyli metody dyscyplinujące i metody zachęcające do uczenia. Się,
no
tak?
Więc właśnie myślę, że trzeba by było innych metod szukać. Dzisiaj szuka się tych metod, w jaki sposób zachęcić ucznia do uczenia, do korzystania z różnego rodzaju zajęć, które są w szkole preferowane. No idzie to z trudnością. Z tego, co słyszę.
Mówiłam o tym dobrostanie nauczycieli i powiedzmy kilka zdań na temat dobrostanu, czy w ogóle sytuacji nauczycieli na przykład w czasie pandemii i tuż po pandemii. Bo w czasie pandemii szkoła musiała się zmierzyć z niezwykłymi wyzwaniami.
Absolutnie. Tak, to jest doświadczenie na miarę naprawdę XX wieku, podejrzewam. Bo może jedno zdanie historii takiej bliskiej. Otóż wiadomo, nauczyciel zawsze był i jest, powinien być i jest awangardą społeczeństwa. No bo to wiadomo, jest osobą wykształconą, w tej chwili nauczyciele i wcześniej kończyli studia z dwoma, trzema fakultetami, no bo jest zasada, że nie tylko jednego przedmiotu uczymy, ale kilku, a jeżeli nawet nie, to mieli studia podyplomowe, że mogli uczyć różnych przedmiotów. I rzeczywiście tak się to działo. Natomiast niestety pandemia spowodowała, że z tych takich okazjonalnego korzystania z laptopów, z mediów społecznościowych, z tych wszystkich elementów, które były przed pandemią. Zobaczcie Państwo, to jest tylko 4 lata, tak? To wtedy to korzystaliśmy, ale nie było to naszym codziennym obowiązkiem i prawem i tym, że to jest po prostu nasza praca, za którą otrzymujemy pieniądze, będąc w domu, a nie w szkole, czy tam, gdzie być powinniśmy jako nauczyciele. I to zrewolucjonizowało absolutnie podejście i nauczycieli, i młodzieży, i dzieci, a przede wszystkim rodziców do tego, jaka jest edukacja. Bo wielu rodziców przekonało się, że przecież wydawało się, że dziecko wysyłali o 8 do szkoły, odbierali o 15 czy o którejś i właściwie przez ten czas była cisza. Dziecko było w szkole, zaopiekowane, nakarmione, jeżeli jadło posiłki w stołówce, no wybiegane, jeżeli biegało.
Świetlice sobie
odpoczęło. Albo jeżeli pani nauczycielka, pani od świetlicy, pedagog przygotowała zajęcia, no to zrobili tę pracę domową i tak dalej. A tu się okazało, że jednak to dziecko ma tyle zajęć, po prostu tyle zajęć. I ma normalne lekcje i na każdej lekcji nauczyciel chce zadawać, oceniać, mówić, pytać. Z każdego przedmiotu dokładnie tak samo. My też jako nauczyciele musieliśmy się uczyć tej lekcji właśnie internetowej.
Takiej online, gdzie nawet online. Czasami uczniów i uczennic absolutnie państwo nie widzieli, bo znam różne historie, tak, z opowieści.
Oczywiście, tutaj może nie przytaczajmy przykładów takich negatywnych, na pewno ich było sporo, bo to sami nauczyciele musieli sobie po prostu z tym poradzić. Niektórzy nie potrafili sobie z tym poradzić. Dwa, wcale nie było tak wesoło, że nauczyciele mieli laptopy. I że dzieci miały laptopy i można było się połączyć. Państwo widzieliście, co bardzo dużo tutaj ukłon dla samorządów, wielu samorządów, które po prostu na szybciutko, na CITO kupowały laptopy, rozdawały, wypożyczały rodzicom, dzieciom i tak dalej, nauczycielom, no bo trzeba było. Owszem, w szkole był ten laptop, ale nie każdy nauczyciel chciał przyjść do szkoły, tylko po prostu pracować w domu z powodów, jak zwykle wiadomo, różnych i epidemiologicznych. Ale mówmy o tych rzeczach, które nam się wtedy udały i które nas nauczyły, które nam uświadomiły, że to jest zupełna rewolucja społeczna z jednej strony, bo zupełnie inne podejście młodzieży i dzieci do takiej lekcji, nauczycieli, dyrekcji i w ogóle społeczeństwa jako takiego.
I taka trochę też rewolucja technologiczna w szkole. Absolutnie. Już teraz ta szkoła inna nie będzie, tylko
absolutnie
taka nowoczesna.
Właśnie o tym mówimy, że to po prostu tak zrewolucjonizowało podejście wszystkich tych grup podmiotów, które brały udział w tej lekcji i w tym nauczaniu, że dzisiaj swobodniej, zdecydowanie swobodniej poruszamy się właśnie w mediach społecznościowych, poruszamy się w tych elementach elektronicznych, bo dla nas to nie jest ten. Ale to z drugiej strony zgotowało nam, uczniom, nauczycielom, niestety powiem, element takiego, no może tu cudzysłów, ale nie znajduję teraz takiego horroru emocjonalnego. My zostaliśmy i nauczyciele, i uczniowie pozbawieni tego kontaktu osobistego. Ekran nie dawał absolutnie wrażliwości takiej, o jaką by nam chodziło i nauczycielom, i uczniom. Absolutnie, tak jak pani powiedziała, wielu uczniów wygaszało ekran. I nie można było, tak, kamerę, tak. I nie można było w ogóle z nimi się skontaktować. Ale też chcę powiedzieć przy tej okazji, że niestety duża część uczniów, tu trudno mi teraz mówić o liczbach, ale jakaś część uczniów była absolutnie wykluczona. Tak, zupełnie wykluczona z tych zajęć. Więc de facto zdarzało się, że one nie brały udziału w zajęciach pół roku, a nawet prawie rok. W związku z tym tych dzieci było naprawdę dużo. Potem szkoła szukała tych dzieci, w cudzysłowie oczywiście. I ten dobrostan nauczyciela i ucznia został absolutnie nadszarpnięty. Nadszarpnięty nie tylko tym, że my nie mieliśmy kontaktu tylko wzrokowego i takiego emocjonalnego, ale to zostało po pandemii. My po pandemii wróciliśmy bardzo, bardzo okaleczeni. I uczniowie, i my. Trudno było nawiązać z niektórymi dziećmi relacje emocjonalne. I jeżeli mówimy, że teraz pomagamy dzieciom, że Rzecznik Praw Dziecka, ja osobiście bardzo się cieszę, że została nowa powołana pani Rzecznik Praw Dziecka. Osoba no, absolutnie w tym kontekście wykształcona, ale naprawdę osoba o wielkiej empatii w stosunku do tej grupy społeczeństwa. Ale chcę powiedzieć, że my, nauczyciele, teraz też potrzebujemy takiego rzecznika i potrzebujemy zadbać o swój dobrostan. Dlaczego? Dlatego, że na tego nauczyciela w tym działaniu edukacyjnym naciskają, można powiedzieć, że wektorują grupy zawodowe, czy też grupy, podmioty, takie jak uczeń, który oczywiście ma swoje prawa i wiemy, ale dzisiaj ten uczeń jest inny, sprzed pandemii, innym się stał uczniem w czasie pandemii i dzisiaj mamy problem z niektórymi uczniami. Na tego nauczyciela w jakiś sposób wektoruje także rodzic i wreszcie wektoruje dyrektor szkoły, który musi zadbać o to wszystko, co jest i na pewno to, co pani wspomniała, organ prowadzący i organ nadzoru. Dzisiaj nauczyciel, podobnie jak wielu uczniów, potrzebuje psychologa, potrzebuje psychiatry, potrzebuje wsparcia szerokiego z tej około edukacyjnej działalności. I dlatego i pani minister edukacji o tym wie, bo my o tym mówiliśmy, że dzisiaj chcemy mieć takie wsparcie właśnie w tych psychologach, psychiatrach, żebyśmy umieli sobie poradzić z tym działaniem tych wszystkich wektorów, które na nas działają.
Ale czy na przykład zwolnienie uczniów z wykonywania prac domowych, to jest realizacja prawa do wypoczynku, panie Dobiesławie, do braku nadmiaru zajęć domowych, czy to też nie jest takie działanie właśnie rewolucyjnej bardziej, bo chyba bardziej chodzi o świadomość tego, po co ja wykonuję te prace domowe, dlaczego one mi są zadawane, a tu takie cięcie i czy to dzieci chroni właśnie, realizuje to prawo do wypoczynku na przykład, bo tak mi przyszło z karty praw dziecka.
To dokładnie.
Z konwencji
dokładnie
o praw
to się
dziecka.
Odnosi do tego prawa z konwencji o prawach dziecka. I tutaj mogę powiedzieć, że w szkole stopniowo, tu może powiedzieć, że pewnie ewolucyjnie, chociaż powiedziałbym, że trochę za wolno, postępowało wdrażanie wiedzy o prawach człowieka, w tym o prawach dziecka, bo prawa dziecka są także prawami człowieka. I mówiąc o dobrostanie nauczycieli, to sobie przypominam pierwsze szkolenia, które prowadziłem z zakresu praw człowieka, a szczególnie o prawach dziecka, kiedy wejście do sali, w której była zgromadzona rada pedagogiczna, wymagało pewnej odwagi. To na początek czułem. Taki opór, bo mówiło się tak, te dzieciaki mają prawa, a nie mają obowiązków.
Tak.
I wejdą nam na głowę, a my musimy wszystko, my nie mamy żadnych praw jako nauczyciele. I z tym się udało się z tym przewalczyć. Pamiętam, że miałem przygotowany taki materiał, gdzie skrótowo były wypisane prawa dziecka na podstawie konwencji. Rozdawałem na początek wszystkim nauczycielom i zadanie było takie. Proszę skreślić na tej kartce to prawo, którego państwo dzieciom nie dajecie. Ponieważ powtarzałem to wielokrotnie w różnych grupach nauczycieli, to mogę powiedzieć, że no był to rodzaj badania. Rezultat był taki, że nikt nie skreślił żadnego prawa dziecka, a więc jakby się zgodził z tym, że te prawa dzieciom się należą, a więc to napięcie się tutaj zmniejszało. Było jedyne prawo, które zawsze ktoś zakreślił. Nie mówił, że nie daje tego prawa, tylko miał wątpliwość. Prawo dziecka do stowarzyszania się, samodzielnego stowarzyszania się. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, jak ono brzmi.
I tu mieli jakieś obiekcje, tak?
Tak, tu mieli pewne obiekcje, ale jak powiedziałem, to był skrót tego prawa zapisany na tej kartce. Natomiast kiedy wyjaśniałem bliżej, że chodzi o samodzielne, ale pokojowe stowarzyszenie się w celach pokojowych, czyli nie po to się stowarzyszamy, żeby wziąć bejsbola i pójść
właśnie
na imprezę, prawda? I że ono było jednak uwarunkowane w zależności od wieku dziecka, prawda? Zgodą rodziców dopiero w starszym dzieciaki mogły same decydować o wstąpieniu, na przykład po ukończeniu 16 roku życia. I
czyli nauczyciele byli przekonani, że nie włamią żadnych praw, tak?
Tak, a więc nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś skreślił któreś z tych praw dziecka, które były w tym katalogu przewidziane. Drugą rzecz, którą tutaj mogę sięgnąć w tej chwili do pewnej historii, ona była związana z przygotowaniami do uchwalenia Konstytucji w 1997 roku. I profesor Wiktor Osiatyński, konstytucjonalista, niestety nie żyjący już, wpadł na pomysł, żeby zorganizować ogólnopolski konkurs na konstytucję szkoły. No i utworzył grupę. Szczęśliwie byłem w tej grupie, która rozpoczęła przygotowania. do tego zadania, konkursu. Do tego konkursu, a zasadniczy cel był taki, że on sobie wymyślił i słusznie, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych chyba w tamtym momencie jeszcze, ponadpodstawowych, będą nośnikiem informacji o tej konstytucji państwowej, która była na etapie przygotowawczym wtedy i będą rozmawiali z rodzicami, z dziadkami i im będą wyjaśniali, o co tutaj chodzi. A najlepiej to nauczą się o tym, jeżeli zajmą się statutem swojej szkoły. I ten statut został nazwany konstytucją szkoły. I miałem szczęście pracować jako jeden z współzałożycieli 5. Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Na początku powstania tej szkoły zdecydowałem się nie uczestniczyć bezpośrednio z profesorem Osiatyńskim w organizacji tego konkursu, bo mieliśmy taki wybór, tylko pokierować tymi pracami w swojej szkole nie z młodzieżą, nie tylko z młodzieżą, powiedziałbym. Na tym rzecz się tutaj zasadza i do dzisiaj możemy być tutaj chyba przykładem także do reformy systemu praworządności w Polsce. Bo to było tak.
Czy dzisiaj ta konstytucja też obowiązuje?
W tym piątym liceum, tak? Obowiązuje, oczywiście z pewnymi zmianami, ale powiem tutaj na przykładzie, jak trwałe zostały te zapisy. A dlatego zostały trwałe, bo nad nimi pracowała cała społeczność szkolna. Tak. Czyli tak, nauczyciele, proszę zwrócić uwagę, spośród siebie wybrali przedstawicieli do szkolnej komisji konstytucyjnej. Uczniowie w każdej klasie wybrali spośród siebie swoich przedstawicieli do szkolnej komisji konstytucyjnej. Rodzice tak samo wybrali swoich, ale również pracownicy niepedagogiczni szkoły.
Tak. No też są ważnym elementem.
Ja uważałem, że powinni przechodzić krótki kurs pedagogiczny. Do dzisiaj tak uważam. A więc była rzeczywiście cała społeczność szkolna skupiła się w tej szkolnej komisji konstytucyjnej. Tutaj tak nawiasem mówiąc, nie wiem, czy dzisiaj już była mowa o KRS-ie w Sejmie, czy nie.
Nie, jeszcze nie śledzę.
Bo tam jest jakby ten problem, prawda, że sędziowie z KRS-u powinni być wybrani spośród swego grona, prawda? Myśmy to wtedy wdrażali w 1994 roku.
Szanowanie tego jest też, ma jakąś wartość.
I ta komisja pracowała, no musiała pracować dosyć szybko, bo pracowała chyba 4 miesiące.
No bo ten konkurs trzeba było wygrać, tak?
Trzeba było zdążyć do tego.
I co, wygraliście, panie Dobisławie?
Wynik był taki, zresztą on nie był ukrywany, bo inni z naszego województwa też brali udział w tym i mieli w ośrodku doskonalenia nauczycieli pomoc, także z mojej strony. Dwa pierwsze miejsca w Polsce wzięło województwo wówczas zielonogórskie.
O, brawo.
Czyli Liceum Ogólnokształcące imieniem Stefana Banacha w Żaganiu. Pierwsze miejsce i 500 milionów złotych nagrody. O, to ładnie brzmi dzisiaj. Jeszcze... Przypomina, że wtedy była inflacja.
Tak.
I piąte liceum ogólnokształcące przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, dzisiaj imieniem Kieślowskiego, drugie miejsce. O tym się przekonaliśmy i ci z Żagania i my z piątki w sali sejmowej. W jednej z sal sejmowych, nie oczywiście w tej plenarnej głównej, kiedy odczytano protokół, kto był jurorem. Wszystkich nie pamiętam, ale na przykład profesor Ewa Łętowska, profesor Bronisław Geremek, był Aleksander Kwaśniewski, był Donald Tusk, no i wiele innych znakomitości. ci, z, wierzę, z pierwszych
że współczesnej młodzieży te nazwiska coś mówią.
Myślę, że mówią. Taką nadzieję.
Uczniom i uczennicom z Kiesiowskiego też.
No, w każdym razie...
Myślę, że tak.
Tak. W każdym razie chcę też jakby uzupełnić, może nie, ale odnieść się do tego, co tutaj kolega powiedział. Oczywiście to jest istotne i bardzo ważne. Czasami niektórzy, nawet i nauczyciele mówią, ach, po co wracać do czegoś, co tam, to przecież to 30 lat, to 20, to tyle. Ale to, co tutaj prezentuje kolega i to, co my wiemy, ja też w oświacie jestem dosyć długo i ja, tak jak mówiliśmy, przeżyliśmy kilku różnych ministrów edukacji i różne reformy oświatowe, to wiemy doskonale, że naturalną rzeczą powinno być wzięcie tego, co jest dobre, do tego, co przychodzi nowe, i połączyć to i zrobić po prostu coś fajnego. Natomiast te zapisy, o których tu kolega mówi, z tych lat 90., one doskonale dzisiaj pasują. One mają troszkę może inne słownictwo, czy też inny element sformułowania tekstów. Natomiast sama idea jest po prostu dokładnie taka sama. A żeby przejść od tego wielkiego ogółu, to ja tutaj chcę powiedzieć Państwu, mówimy o prawach i obowiązkach. Najczęściej jest tak, że o prawach wszyscy pamiętamy i potrafimy je cytować od ręki, natomiast o obowiązkach troszkę mniej. Widzimy to w domu, widzimy to w szkole, widzimy w instytucjach różnego rodzaju, które są sformalizowane. Ale ja chcę powiedzieć, że to prawo, o którym tu kolega mówił, prawo do nauki, szeroko pojętej, bo w tej nauce, w tym jednym wyrazie nauka, mieści się wszystko. Jest element także zadań domowych, o których pani tutaj wcześniej powiedziała. I chcę powiedzieć, że już w połowie lutego Związek Nauczyciela Polskiego wysłał do ministra edukacji narodowej, do pani minister, pismo, którym odnieśliśmy się do proponowanych zmian w zakresie prac domowych, które pani minister powiedziała, że mogą być lub nie muszą, bo to takie hasło bardzo nośne. Nie będzie zadawane, nie będą zadania domowe. Nic do wykonania. Oczywiście mówiono wtedy o klasach 1-3, potem klasa 4-8. No to wiadomo, jakieś tam różne propozycje były, ale my wysłaliśmy pismo. I ja Państwu zacytuję tylko jedno zdanie z tego pisma naszego Związku Nauczyciela Polskiego w sprawie tego zagadnienia związanego z zadaniami domowymi. Projekt rozporządzenia, bo to był projekt rozporządzenia, to było powiedziane, a potem była forma już sformalizowana. Projekt rozporządzenia zmieniający to rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów budzi zastrzeżenia Związku Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ dotyczy to zakresu stosowanych form i metod, a także jest to niezgodne z prawem oświatowym i zadaniami dobrej legislacji. I tu cytuję, zgodnie z artykułem 12 ustęp 2 Karty Nauczyciela, bo to jest zawarte w Karcie Nauczyciela, czytamy. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego, podręczników i innych pomocy naukowych. Co to oznacza w takim języku, może już nie urzędowym, że decyzja ograniczenia i zabrania nauczycielowi decyzowania o tym, czy zada zadanie domowe, czy nie, narusza jego autonomię. I w związku z tym ta ingerencja w autonomię nauczyciela podważa także kompetencje i ogranicza możliwości realizacji różnych celów dydaktycznych, który byłby najwłaściwszy ze strony nauczyciela do zdiagnozowania potrzeb i możliwości różnych uczniów. Dlatego nie chcemy na ręczne sterowanie takimi działaniami i Związek Nauczyciela Polskiego powiedział, że ministerstwo może dać rekomendacje do tego, które będą służyły samodzielnemu wykorzystywaniu wiedzy, którą uczeń zdobędzie po prostu w szkole, w całym procesie dydaktycznym. I Związek Nauczyciela Polskiego zaproponował następującą rzecz. Chcielibyśmy, aby to rozporządzenie, które zostało wydane, zostało uzupełnione o taki zapis. W przypadku, o którym mowa właśnie, czyli rezygnacji z zadań domowych, nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczną pracę domową i przekazuje mu informację, która na podstawie której dokona oceny tejże pracy. Czyli nie zabraniam wam jest taka propozycja, wykonaj to zadanie, jeżeli chcesz, ja je ocenię i postawię ci właśnie ocenę do dziennika. Oczywiście ja cały czas mówiąc o autonomii nauczyciela, mówimy o tym, że nauczyciel doskonale wie. Naprawdę. Chcielibyśmy, żebyście państwo uwierzyli w swoich nauczycieli, w swoich pedagogów, w ogóle w nauczyciela na każdym poziomie nauczania, że jest to naprawdę doskonały pedagog, naprawdę mistrz w swoim zawodzie, czy biolog, historyk, czy polonista, że ten nauczyciel wie, jak zadać uczniowi, dlaczego zadać uczniowi i jak tę wiedzę, którą uczeń w domu wykona, wykorzystać później w dalszym procesie edukacyjnym. Tak, prosimy, żebyście państwo to uczynili.
Tak, bo praca domowa nie jest karą żadną, tylko
nie, absolutnie nie. To jest wzbogacenie warsztatu. To jest uzupełnienie wiedzy, która gdzieś uciekła nam na lekcji przez rozproszenie. To jest wzbogacenie języka, wzbogacenie wyobraźni. W ogóle naprawdę jest tak dużo elementów wzbogacających pracę, że one po prostu muszą być. Tylko tu jest wszędzie logika, wszędzie odpowiedzialność nauczyciela za ten dobrostan ucznia, bo w tym też ten dobrostan się mieści.
Chcę przeczytać.
Minutka, panie Dobysławie. Minutka, bo mamy do końca tylko...
Króciutko, chcę odnieść się do tego samego. Proszę. Przypominam, że te prawa ustalili uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły wspólnie. I tu zapisano, każdy uczeń ma prawo do wypoczynku. Nikt nie będzie zadawał zadań domowych, które musiałyby być odrabiane w dni wolne od zajęć szkolnych. Każdy uczeń ma prawo do rozsądnego obciążenia pracami pisemnymi sprawdzającymi jego wiedzę. Każda praca będzie zapowiedziana na 7 dni wcześniej, a jej temat wpisany do dziennika. Każdy uczeń ma prawo do ochrony przed nadmierną ilością zadań domowych.
I to było już 30 lat. To są lata
94. Tak, proszę państwa. Czyli można, jak wspólnie się tworzyło, to można było to zrobić. Przypominam, że większość z tych praw ucznia w dalszym ciągu obowiązuje w 5 liceum.
Wczoraj sprawdzałem na stronę. Polecamy,
realizujmy je. Innym szkołom też.
Tak, polecamy. Czyli
ewolucja, nie rewolucja.
Absolutnie ewolucja. Edukacja jest procesem ewolucyjnym. Jest to proces absolutnie duży. I bardzo proszę, żeby te konsultacje miały miejsce od najniższego poziomu nauczyciela, ucznia do profesorów. Tych, którzy zajmują się edukacją już na etapie uniwersyteckim.
Dziękuję bardzo. Bożena Mania, prezes Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego była dzisiaj. Dziękuję
Kłaniam
bardzo goście.
Dziękuję za spotkanie.
I był z nami również pan Dobiesław Barczyński z Towarzystwa Edukacyjnego Civitas. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski. Również dziękuję za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Dobrego dnia państwu życzymy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.